uśmiechem na twarzy.
Ryszard Rynkowski śpiewał, że spośród różnych zwierząt, które lubią psocić, najbardziej psoci kot. O psotach traktuje też dzisiejsze opowiadanie dla dzieci. Opowiadanie prawie detektywistyczne, gdyż chodzi w nim o znalezienie psotnika. Proszę posłuchać, kto się nim okazał. Maria Julia Zaleska, żywa lalka. Pawełku, czy to ty ruszałeś moją lalkę? Też? Pytałaś mnie o to już wczoraj. Nadzwyczajne, westchnęła dziewczynka. Nic nie rozumiem. A co się tam znowu stało? A stało się, że Basia, moja laleczka, jest ubrana. Więc? Zostawiłam ją dzisiaj rano w kołysce w jednej koszulce, a teraz jest w tej oto sukience. To mówiąc, dziewczynka pokazywała pulchnymi rączkami śliczną sukienkę. Bredzisz, siostrzyczko. Siostrzyczka, zmieszana zupełnie, nic już nie odrzekła i pogrążona w zadumie odeszła drobnymi kroczkami szukać swoją mamusię, potem staruszkę nianie Marynie, a potem ogrodnika. Wszystkim zadawała to samo pytanie. Wszyscy jednak odpowiadali, że mają pilniejsze sprawy niż zabawa lalkami. Co począć? Wszyscy byli zdania, że Helenka nie pamięta, co robiła rano. Zapewne sama ubrała laleczkę, a teraz zapomniała o tym. To mniemanie doprowadzało dziewczynkę do rozpaczy. Wszak była pewna, że nie ubierała lalki. Zmartwiona niezmiernie namyślała się chwilkę. Potem cichutko, na paluszkach, zbliżyła się do drzwi prowadzących do gabinetu tatusia i zastukała. Trudno sobie wyobrazić pana Dębskiego, radcę ministerialnego, zajętego tak zwykłą sprawą jak koszulka i toaleta lalki. A jednak radca słuchał uważnie, o co chodzi jego córeczce. Mój tatusiu, czy nie ruszałeś mojej lalki? Nie śmiałam zapytać ciebie o to wczoraj, bo wczoraj już, Basie, ktoś ruszał. Ale dzisiaj to tak coś nadzwyczajnego, że trzeba, żebyś wiedział, co się dzieje. I dziewczynka opowiedziała o kołyseczce, o koszulce i ubraniu lalki. Ty, tatusiu, jesteś radcą ministerialnym, zajmujesz się sprawami całego państwa, więc na pewno łatwiej przyjdzie ci wykryć prawdę niż twojej małej córeczce. Nikt nie bierze moich kłopotów poważnie. Wszyscy utrzymują, że to ja sama ubrałam Basię, ale upewniam cię, tateczku, że nie. Jej miła twarzyczka zmieniona ogromnie rozczuliła pana Dębskiego, który jednak nie dał tego po sobie poznać. Więc dobrze, panieneczko, rzekł poważnie, przeprowadzimy śledztwo. Przy tych niezrozumiałych słowach Helenka, już nieco uspokojona, szeroko otworzyła zdumione oczęta. Czy tatuś traktuje sprawę poważnie, czy też bawi się jej kosztem? Dziewczynka nie wiedziała. W każdym razie byłaby to zupełnie nowa i ciekawa zabawa, niepodobna do zwykłych zabaw dziecięcych. Przeprowadzimy śledztwo, rzekł poważnie tatuś, a teraz może panienka już odejść. Dobrze, odparła dziewczynka cichutko i nieco zmieszana skierowała się ku drzwiom, kiedy usłyszała głos. Chodź, kochanie, ucałuj swego tatusia. Helenka jednym skokiem usadowiła się na kolanach ojca i obejmując go za szyję, szepnęła do uszka. Doprawdy przeprowadzisz śledztwo? Ależ naturalnie, moje kochanie, rozwiążemy tę zagadkę. Obiecuję ci solennie. Działo się to na letnisku w mieszkaniu wynajętym na lato. Dom był wygodny, otoczony ładnym, wielkim ogrodem. Lewa strona była szczelnie ogrodzona, zaś po prawej mieszkał stary oryginał, unikający ludzi samolub, kochający tylko swoje najróżnorodniejsze zwierzątka. Pobyt na letnisku był prawdziwym odpoczynkiem. Mieszkano przy oknach otwartych, nie obawiając się złodziei. Wszyscy w całej pełni korzystali z lata. Dobra Marynia, którą nazywano nianią, gdyż wyniańczyła mamusię dzieci, była jedyną istotą, która tutaj wciąż pracowała. Miała ona upodobanie do leczenia wszystkich. Za kaszle kto już, niania niesie ciepłe mleczko. Przemoczy ktoś nogi, niania w tej chwili wydostaje filcowe pantofle. A jeśli, broń Boże, zadraśnie kto rękę i skaleczy, niania wnet wydostaje całą swoją apteczkę. Dobra staruszka cierpliwie znosiła drwiny pana Dębskiego, który żartował z jej zabiegów lekarskich. Nazajutrz obudziła się Helenka z bólem uszka. Było to prawdopodobnie nieznaczne przeziębienie. Marynia szybko zawiązała opaskę wokoło milusiej twarzyczki. Och, moja nianiu, jak można dzisiaj myśleć o mojej chorobie? Niania wie dobrze, że dzisiaj tatuś rozpoczyna śledztwo. Jest to pilniejsze niż wszystko inne. Ale to tatuś, a nie my. Jak to? Ależ mamy moc pracy. Trzeba poprosić tatusia, mamusię, Pawełka i pokazać wszystkim, że Basia leży w kołysce. Następnie zamkną drzwi na klucz i wszyscy pójdą. Wrócą zaś przed śniadaniem i zobaczą, co robi Basia. Tak, to komplikuje sprawę, odparła niania, zawiązując mocniej opaskę. Wszystko potem odbyło się, jak mówiła Helenka. Świadkowie stwierdzili, że lalka jest w kołysce i powrócili do swoich zajęć. Helenka była bardzo podniecona, Pawełek zaniepokojony, a pozostali obojętni, gdyż byli starsi i musieli dać przykład spokoju. Wybiła 11:30, pół do 12:00, nadeszła pora. tatuś obojętnie wkłada klucz do zamku, mamusia śmieje się, Pawełek ma wygląd zdecydowany na wszystko. Marynia zaciekawiona stoi na końcu, natomiast Helenka, widać tylko jej wielkie, rozszerzone oczy, a małe usteczka zwęziły się jeszcze bardziej ze wzruszenia. Otworzono drzwi. Niemożliwe, rzekł tatuś. Zawołała mamusia. Nadzwyczajne, krzyczał Pawełek. Teraz uwierzą, z uniesieniem oświadczyła Helenka. To chyba sprawa diabelska, westchnęła Marynia. Nie ulegało wątpliwości, że Basia stała ubrana i, rzecz nie do uwierzenia, miała opaskę na uchu jak Helenka. Wszyscy otoczyli lalkę i pan Dębski, radca ministerialny, zamyślił się nad tą zabawką jak nad sprawą państwową. Jutro, rzekł, ogrodnik będzie pilnował wejścia. Zamknę okna. Prawdopodobnie ktoś wszedł przez okno. Nazajutrz powtórzyła się cała ceremonia. 11:30 otworzono drzwi. Szyba była rozbita, a Basia znikła wraz ze swoimi sprzętami. Ogrodnik oświadczył, że stał na straży przez 2 godziny i nie widział, ażeby kto wchodził. To było niepojęte. Zajrzano do wszystkich kątów i nic a nic dano za wygraną. 12:30 powrócono na śniadanie, kiedy pan Dębski przypadkowo spojrzał na okno oświetlające pralnię w suterynach i parsknął śmiechem. To zabawne. Chodźcie, chodźcie wszyscy i niania także. I patrzcie. Lalka siedziała na oknie i dziwne stworzonko, uczesane jak Marynia, podawało jej filiżankę z herbatą, którą mieszało swoim czarnym, brudnym palcem. To była mała małpeczka, bardzo zabawna, która opiekowała się lalką jak niania Helenką. Okazało się, że małpeczka nazywa się Koko, należy do starego dziwaka, który mieszkał w willi na prawo. Wzruszeni przywiązaniem Koko do Basi i ze względu na to, że Koko bawiła wszystkich, państwo Dębscy kupili małpeczkę, która dotychczas żyje szczęśliwie, a dzieci często opowiadają historię żywej lalki. Po tym wszystkim wypada jeszcze dodać, że autorka opowiadania o Helence i jej lalce to Maria Julia Zaleska, która żyła w latach 1831-1889.
Bardzo rozpustnego.
Stop, sot, wyczyniał kot, psociła małpka, a przed chwilą psocił jeszcze koziołeczek. Przejdę więc teraz do najbardziej chyba znanego koziołka w literaturze polskiej, ściślej do jego autora, czyli Kornela Makuszyńskiego, którego w portalu historyków histmag.org przypomniał niedawno Błażej Guzy w artykule pod tytułem Kornel Makuszyński, ojciec koziołka Matołka. Kornel Makuszyński przyszedł na świat 8 stycznia 1884 roku w podlwowskim Stryju. Był 6. dzieckiem i jedynym synem Edwarda Makuszyńskiego, byłego pułkownika cesarsko-królewskiej armii Austro-Węgier, a później urzędnika w kancelarii gminy w Brzozowej koło Krosna oraz Julii z Ogonowskich. W 1894 roku Kornel rozpoczął naukę w gimnazjum w Stryju, jednak nie zabawił w tej szkole zbyt długo. Rok później dał o sobie znać talent układania rymów oraz niesforny charakter młodego chłopca, przez co został on relegowany ze szkoły. A wszystko przez satyryczny wierszyk o szkolnym katechecie, który zakazał zabaw na znajdującym się niedaleko szkoły zamarzniętym stawie. Sam Makuszyński wspominał, że, cytuję, była to satyra krwawa jak 30-letnia wojna, jak rzeźnia miejska, satyra pełna żółci, octu, jadu, trucizn i klątwy. A oto ten krótki wierszyk. Na próżno jędza w ubraniu księdza z lodu nas spędza. W pierwszej B klasie w zimowym czasie nikt mu nie da się. Po tym wszystkim Kornel przeniósł się do Przemyśla, lecz i tu kolejne gimnazjum nie było dla niego szczęśliwe. W 1896 roku, a miał wówczas 12 lat, został ponownie usunięty ze szkoły. Tym razem za pojedynek o dziewczynę, pisze Błażej Guzy. Naukę kontynuował w gimnazjum imienia Jana Długosza we Lwowie, w którym w 1903 roku udało mu się uzyskać świadectwo dojrzałości. Następnie podjął studia polonistyczne i romanistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, które ukończył w roku 1908. W 1901 roku Makuszyński zadebiutował w druku pod pseudonimem Witold Oksza, publikując wiersz Słysz Polsko w piśmie dla młodzieży szkolnej Polonia. Będąc jeszcze w gimnazjum, opublikował dwa sonety U Gór i Jesień w lwowskim dzienniku Słowo Polskie. Dzięki nim poznał swojego idola i mentora, profesora Uniwersytetu Lwowskiego i redaktora tygodnika literackiego Jana Kasprowicza. Henryk Cudnowski, szkolny kolega Makuszyńskiego, wspominał tak: uznanie, jakiego Kasprowicz Kornelowi nie szczędził, stanowiło glejt, który go wprowadził do cechu literackiego. Kariera młodego twórcy nabierała powoli tempa. Zaczął poznawać znaczące i wpływowe osoby. W 1904 roku został recenzentem teatralnym Słowa Polskiego. Trząsł teatrem, przymilały się do niej aktorki, a rozlewnością, sztamą przy kieliszku i fałszywą przyjaźnią jednać go sobie chcieli aktorzy. W 1908 roku zadebiutował tomem wierszy Połów gwiazd, a w 1912 ukazała się jego pierwsza książka z opowiadaniami dla dzieci. Był to Szewc, Kopytko i Kaczor Kwak. Będąc na studiach, Makuszyński poznał swoją pierwszą żonę, Emilię Barzeńską. Warto zaznaczyć, że tę piękną kobietę adorowało wielu, m.in. Tadeusz Bojrzeleński i Leopold Staw. Razem z żoną pisarz zamieszkał w Burbiszkach na Żmudzi, gdzie został ich wybuch I wojny światowej. Oboje jako obywatele Austro-Węgier zostali internowani i wywiezieni do Kostromy w Rosji. Dzięki interwencjom rodziny i przyjaciół Makuszyńskich zwolniono i ostatecznie w 1915 roku zamieszkali w Kijowie, gdzie doczekali końca wojny. W roku 1918 Makuszyński wrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Wojenna zawierucha nie dała mu jednak zaznać spokoju. W 1920 zmobilizowano go do wojska i przydzielono do oddziału drugiego informacyjno-prasowego, to referat literacki, Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej. Redagując tygodnik Wesoły Wojak, Makuszyński pisał patriotyczne piosenki podtrzymujące na duchu, teksty nawołujące do walki za ojczyznę, opisy bitew i hołdy dla bohaterstwa zwykłych żołnierzy. Latem 1926 roku Emilia Makuszyńska zmarła na gruźlicę. Po jej śmierci Kornel już więcej nie pojechał na Litwę. Ożenił się ponownie pod koniec sierpnia roku 1927 z Janiną Gluzińską, operową śpiewaczką i córką znanego lwowskiego lekarza. W 1935 razem z żoną przeprowadził się do nowej kamienicy przy ulicy Grodgera 9A. W dwudziestoleciu międzywojennym ukazały się najsławniejsze powieści Makuszyńskiego. O dwóch takich, co ukradli księżyc, Panna z mokrą głową, Awantura o Basie, Szatan z siódmej klasy. W roku 1925 wydał książkę Bezgrzeszne lata, zawierającą jego wspomnienia z czasów dziecięcych i szkolnych. W latach 30. XX wieku narodził się również koziołek Matołek i mała małpka Fikimiki. Powstają wówczas także legendy krakowskie o wawelskim smoku, Wanda leży w naszej ziemi, a również za króla Piasta Polska wyrasta. Wszystkie ilustrowane dzieła Makuszyński stworzył z Marianem Walentynowiczem, grafikiem, rysownikiem, autorem plakatów, okładek i rysunków w książkach dla dzieci, tym samym prekursorem komiksów w Polsce. Pierwszy tom przygód Koziołka Matołka został wydany z datą 1933, choć w rzeczywistości ukazał się na Boże Narodzenie w roku 1932. Makuszyński napisał tekst w postaci rytmicznych czterowierszy ośmiozgłoskowcem. Do każdego z czterowierszy Walentynowicz stworzył ilustrację. O Matołku Makuszyński mówił tak. Jest to słynna postać z mojego poematu filozoficznego dla dzieci do lat 5. Głupawy cap, choć strasznie poczciwy. Cokolwiek uczyni, wszystko wypada na odwrót. Koziołek Matołek od razu stał się bestsellerem, a jego popularności nie umniejszyła krytyka recenzentów. Duet Makuszyński-Walentynowicz kuł żelazo, póki było gorące. W krótkim czasie wydano 4 księgi przygód Koziołka Matołka, a w 1935 roku tą samą metodą powstały Awantury i Wybryki małej małpki Fikimiki. Drugą wojnę światową Makuszyński spędził w Warszawie, gdzie w 1939 roku podczas bombardowania stracił majątek, rękopisy książek oraz kolekcję dzieł sztuki. Podczas Powstania Warszawskiego współpracował z prasą powstańczą, w której napisał hymn dla walczących powstańców pod tytułem Śpiew Czerniakowa. Po kapitulacji zrywu i wysiedleniu mieszkańców stolicy przebywał w obozie w Pruszkowie, a w listopadzie 1944 roku osiedlił się na stałe w Zakopanem. W PRL-owskiej Polsce Makuszyńskiego zaczęto usuwać z przestrzeni publicznej. Nie pozwolono mu publikować nowych książek, przestały ukazywać się wznowienia, uniemożliwiano mu pisanie artykułów. Jego twórczość według władz miała lub mogła mieć zły wpływ na powojenną młodzież. W 1951 roku kilka jego powieści znalazło się na liście książek ideologicznie szkodliwych, które powinny być natychmiast usunięte i zlikwidowane. Kornel Makuszyński zmarł 31 lipca 1953 roku. Został pochowany na cmentarzu zasłużonych na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Jeden z uczestników pogrzebu mówił: pochówek miał bar z pikny. Po nasemu my go chowali, po góralsku. Przecie tuś nami zył jako stary, honorny gazda. Prawda ze w bidzie, ale za parobka nikomu nie poseł służyć, jako drudzy pośli. Ta wypowiedź kończy artykuł zamieszczony w portalu historyków histmag.org. Ja dodam do tego piosenkę zespołu Lady Punk, pochodzącą z animowanego serialu pod tytułem O dwóch takich, co ukradli księżyc, zrealizowanego na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego w drugiej połowie lat 80. XX wieku.
Odlatuję na małej chmurce pstrej. Świetnie się czuję, wszystko już jest okej. Świetnie się czuję, wszystko już jest okej. Ziemia się kręci, zginął pod łapą chmur. Waszych niechęci wielki kamienny mur. Aha, 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 ten wasz mur. Już odlatuje, wszystko mi jedno gdzie. Niech ktoś spróbuje na chmurze złapać mnie. Aha, 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 złapcie mnie, aha, 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 złapcie mnie, aha, 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 złapcie mnie.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my, kto tak pięknie gra, kto tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
To ja.
Zapraszamy do reklamy.